Portal IcelandNews.pl zaprasza na skrót najważniejszych wiadomości z zeszłego tygodnia. W dzisiejszym serwisie między innymi o precedensowej sprawie dotyczącej aresztowania osób podejrzanych o zażywanie narkotyków, o polskim stowarzyszeniu Winda, o ogromnym popycie na islandzką wełnę, o kłopotach premiera Sigmundura Davida Gunnlaugssona, o nowym projekcie portalu Iceland News oraz bloga icestory.pl pod tytułem Zdarzyło się jutro skandynawskie kalendarium, a także o tym, jaki produkt najczęściej importowany jest z Polski na Islandię. Niedziela, 3 kwietnia. Zapraszamy. Sąd zakończył precedensową sprawę dotyczącą aresztowania osób podejrzanych o zażywanie narkotyków. W grudniu 2013 roku policjanci z Egilstadir otrzymali informację o mężczyźnie, który rzekomo regularnie zażywa narkotyki na bazie konopi indyjskich. Sugerując się tą wskazówką, funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego, który jechał do pobliskiego Fellabar, w którym pracował. Mężczyźnie przedstawiono powód zatrzymania, a następnie zabrano go na posterunek, gdzie przeszedł badanie moczu. W organizmie podejrzanego nie wykryto narkotyków, dlatego wypuszczono go z aresztu. Podejrzany złożył pozew przeciwko państwu, twierdząc, że zatrzymano go bezprawnie. Oficerowie zaprzeczyli i wyjaśnili, że mężczyzna dobrowolnie przyjechał na posterunek. Sąd jednak nie zgodził się z argumentacją policjantów i zdecydował, że powody zatrzymania mężczyzny nie były wystarczające. Nawet jeśli podejrzenia były słuszne, samo zażywanie narkotyków nie jest wystarczającą przesłanką do zatrzymania kogoś za jazdę pod wpływem, zarządzono. Mężczyzna otrzymał odszkodowanie w wysokości 200 tysięcy koron. W ubiegłym roku w Islandii powstało Polskie Stowarzyszenie Winda, które utworzyły m.in. nauczycielki pracujące na co dzień z polską młodzieżą i dziećmi w islandzkich szkołach oraz w weekendowej szkole polskiej. Nauczyciele są najlepszymi obserwatorami tego, co dzieje się z dziećmi, które po przeprowadzce do nowego kraju muszą zmierzyć się nie tylko z nowym otoczeniem, nową szkołą, nowymi znajomymi, ale także z nowym i to niełatwym językiem. Początki są zawsze bardzo trudne dla wszystkich dzieci. Nie każdy potrafi sobie sam poradzić z tak dużymi zmianami. Stykając się na co dzień z dziećmi i ich rodzicami, młodzieżą, dorosłymi, osobami nowo przybyłymi na wyspę oraz tymi, którzy mieszkają tu od wielu lat, układano plany nie tylko pomocy i wsparcia, ale także uatrakcyjnienia islandzkiej codzienności Polaków. Kiedy po wielu miesiącach planowania udało się zrealizować marzenie i zarejestrować stowarzyszenie, okazało się, że najtrudniejsze jest trafienie do islandzkich organizacji oraz zachęcanie młodych osób do tego, aby korzystały z darmowej pomocy Windy. Rejestracja w RSK była zakończona w pierwszym kwartale 2015 roku. Powstał statut stowarzyszenia, stworzono pierwszy zarząd, wszystko jak na Islandię przystało w tempie błyskawicznym. Początki działania każdej organizacji są trudne, podobnie było z Windą. Jednak praca, jaką włożono w to, aby stowarzyszenie zostało zauważone i w pozyskanie funduszy, opłaciła się. Kasia Pobenda przyznała, że maj i czerwiec były czasem pisania wniosków o dofinansowania, których wysłano bardzo dużo. Wszyscy z niecierpliwością czekali na odpowiedzi od islandzkich organizacji i urzędów miast. Po kilku odmowach pierwszym dobroczyńcą okazał się Urząd Miasta Kopavogur, który przyznał Windzie część kwoty na przygotowanie i przeprowadzenie kursu dla rodziców z miasta. Szkolenie dotyczyło szkolnego systemu internetowego Mentor. Kolejny zastrzyk energii zafundował Bank Landsbankin, przeznaczając sporą kwotę na program zajęć pozaszkolnych dla młodzieży Skrzydło. Dzięki dofinansowaniu Winda zorganizowała wycieczkę i ciekawe warsztaty dla młodzieży. W ramach projektu odbywały się zajęcia z fotografii, plastyczne, kulinarne, taneczne, teatralne oraz robienie czekolady dla młodzieży w wieku od 13 do 26 lat. W lutym przy współpracy z WSPiA w Lublinie Winda zrealizowała warsztaty dziennikarskie. W pierwszej części odbyła się wymiana polsko-islandzkich doświadczeń. Gośćmi byli Paweł Bartoszek i Marta Niebieszczańska, którzy opowiedzieli o pracy dziennikarza. Drugą część, ściśle warsztatową, poprowadzili goście z Polski, Lidia Pokrzycka i Ewa Dziadosz, dziennikarki z zapleczem pedagogicznym. Przychylne oko Landsbankin pomogło Windzie przebić się do świadomości islandzkiej. Dzięki temu organizacją zainteresowało się Stowarzyszenie Rodziców Szkół Podstawowych w Reykjaviku, Samfok, oraz islandzka reżyser i wykładowca Vigdis Jakobsdottir, którzy podjęli z Windą współpracę. Obecnie stowarzyszenie nie dysponuje środkami finansowymi. Propozycje Windy nie zyskały dotacji, ale nie przeszkadza to w organizowaniu sobotnich spotkań otwartych. Jest miejsce na to, aby je organizować, a to jest najważniejsze. Każdą sobotę Winda zaprasza wszystkich zainteresowanych w godzinach od 14 do 18 do Spennistot na ulicy Baronstigur 32B 101 Reykjavik. Od 14 do 16 można wziąć udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez współpracujące z Windą stowarzyszenie Playkhus. W godzinach od 16 do 18 wszyscy lubiący planszówki mogą wpaść do Spennistot, żeby pograć. Planszówki są stałą ofertą Windy i spotkania są organizowane zawsze w każdą sobotę. Na liście życzeń Windy są m.in. przydatne, zwłaszcza rodzicom i młodzieży, szkolenia dotyczące szeroko pojętemu systemu edukacji na Islandii, kursy i warsztaty dla dorosłych, wycieczki oraz imprezy. Winda serdecznie zaprasza do współpracy. Jeśli więc, drodzy słuchacze, macie jakieś pasje i talenty i chcecie się nimi podzielić z innymi, jeżeli chcecie pograć w gry planszowe, wziąć udział w warsztatach, macie pomysł na wspólne i efektywne spędzanie czasu, piszcie na winda.islandia@gmail.com. Polubcie Windę na Facebooku, odwiedźcie ich stronę. Dziś stowarzyszenie stara się pomagać oraz integrować polskojęzyczną młodzież żyjącą w Islandii i serdecznie dziękuję wszystkim prowadzącym dotychczasowe warsztaty oraz osobom, które przyczyniły się do ich organizacji. Popyt na islandzką wełnę Loppi wzrósł do tego stopnia, że Istex, największa islandzka firma włókiennicza, planuje zatrudnić kolejnych pracowników i zwiększyć produkcję. Co roku Istex kupuje około 1000 ton runa owczego od rolników z całego kraju. 730 ton wełny uzyskano podczas jesiennego strzyżenia, a około 280 ton teraz, informuje prezes firmy Istex Gudjon Kristinsson. Wełnę płucze się w firmowej oczyszczalni w Blönduós na północy Islandii. Połowa uzyskanej wełny to włókna najwyższej jakości, które przerabia się na Loppi w fabryce firmy Istex w Mosfellsbær, niedaleko Reykjaviku. Drugą, nieprzetworzoną połowę wysyła się za granicę. Obecnie ledwo jesteśmy w stanie zaspokoić popyt na nasze produkty, mówi Kristinsson. Prezes firmy spodziewa się, że do zwiększenia produkcji konieczne będzie szukanie pracowników za granicą. Premier Sigmundur David Gunnlaugsson nie boi się o wyniki głosowania nad wotum nieufności. Wyraził nawet nadzieję, że jego oponenci nie stchórzą i naprawdę zgłoszą wotum. Partie opozycyjne w islandzkim parlamencie dyskutują nad uchwaleniem wotum nieufności dla premiera w związku z informacjami o podejrzanych działaniach biznesowych jego żony. Gunnlaugsson twierdzi, że nie było legalnych ani moralnych powodów, aby upubliczniać informacje o aktywach ulokowanych w raju podatkowym. Mimo to politycy i część społeczeństwa domagają się wyjaśnień. Niektórzy chcą nawet dymisji premiera i przyspieszonych wyborów. Była posłanka Johanna Sigurdardottir uważa, że jeśli Gunnlaugsson nie odzyska zaufania, będzie musiał podać się do dymisji. Najrozsądniej byłoby, gdyby pozostali członkowie partii poprosili go o uczciwość wobec państwa i szczere wyjaśnienie sprawy, napisała Sigurdardottir w mediach społecznościowych. Prezes Decode Genetics Kari Stefansson opublikował na łamach dziennika Morgunbladet list otwarty zatytułowany „Panie premierze, czas odejść”. To niedopuszczalne, że mężczyzna będący na czele rządu, opracowujący umowę z wnioskodawcami, sam jest jednym z nich, pisze Stefansson. To nieważne, że firma należy do żony, a nie do premiera. W rozmowie z islandzką rozgłośnią radiową premier wyznał, że nie obawia się wotum nieufności i powtórzył, że nie złamał prawa ani zasad etycznych. Zaprzeczył również, jakoby dochody jego żony były ukryte w raju podatkowym na brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Nie można mówić o raju podatkowym, jeśli od dochodów odprowadza się podatki w Islandii, jak czyniła moja żona, uważa premier. Portal Iceland News razem z blogiem icestory.pl postanowili zrobić dla Was nowy projekt pod tytułem „Zdarzyło się jutro, skandynawskie kalendarium”. Przez kolejne 365 dni na stronie Iceland News Polska oraz na icestory.pl pojawiać się będą z jednodniowym wyprzedzeniem wydarzenia ze wszystkich skandynawskich Wikipedii i nie tylko. Uruchamiamy również naszą stronę na Facebooku „Zdarzyło się jutro”, na której znajdziecie bezpośrednie linki zarówno na portal Iceland News Polska, jak i na bloga icestory, gdzie zawsze znajdziecie fakty historyczne z Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii lub Grenlandii. Mamy zamiar ożywić trochę historię i być może ktoś z Was, gdy zauważy tu jakieś zakurzone nazwisko aktora, naukowca lub pisarza, zainteresuje się nim na tyle, by wejść głębiej w przeszłość. Jeśli więc interesujesz się Skandynawią, pasjonuje się historia i chciałbyś spędzić z nami ten rok, zapraszamy do polubienia projektu i oczywiście, a właściwie przede wszystkim, czytania. Zapraszamy na naszego Facebooka facebook.com/skandynawskie kalendarium oraz na stronę Iceland News i icestory.pl. Do islandzkich mediów ma wkrótce trafić lista osób, które ukrywały pieniądze w rajach podatkowych. Według informacji, do których dotarł RÓW, na liście mogą się znaleźć nazwiska islandzkich ministrów. Specjalny odcinek programu publicystycznego Kastljós ma ujawnić kolejne informacje o politykach, którzy ukrywają majątki w rajach podatkowych. Program powstał przy współpracy Reykjavik Media, Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych oraz niemieckiego dziennika Süddeutsche Zeitung. To dalszy ciąg skandalu z udziałem premiera, którego żona posiada firmę zarejestrowaną na brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Przedsiębiorstwo Vintris Inc. straciło pieniądze w wyniku kryzysu finansowego w 2008 roku. Anna Sigurlaugsdóttir domaga się zwrotu utraconej kwoty od upadłych banków. Zdaniem polityków i części społeczeństwa praca premiera nad umową z osobami składającymi roszczenia oraz bliska relacja z jedną z nich świadczy o konflikcie interesów. Posłowie opozycji rozważają złożenie wniosku o wotum nieufności, a internauci utworzyli petycję, w której namawiają Gunnlaugssona do dymisji. Zdaniem premiera nie było legalnego ani moralnego powodu, dla którego miałby składać wyjaśnienia na temat majątku swojej żony. Anna Sigurlaugsdóttir miała też płacić na Islandii podatki od firmy. Okazuje się teraz, że na liście, która ma być przedstawiona w programie Castlios, może pojawić się nazwisko ministra finansów oraz minister spraw wewnętrznych. Ministrowie natychmiast odnieśli się do tych doniesień i oświadczyli, że nie wiedzieli, iż firmy, z którymi mają związek, rejestrują fundusze w rajach podatkowych. Minister Olof Nordahl wysłała wiadomość do innych posłów Partii Niepodległości, w której wyraziła swoje dogłębne zaskoczenie informacjami od dziennikarzy śledczych. Byliśmy przekonani, że wszystko ulokowano w Luksemburgu, napisała minister. W 2006 roku doradzono jej restrukturyzację finansów męża, aby wzmocnić związaną z nimi zagraniczną firmę. Małżeństwo nigdy nie przejęło kontroli nad przedsiębiorstwem, które, jak zapewnia Nordahl, należy obecnie do luksemburskiego Landsbankin. Jej nazwisko pojawia się w dokumentach firmy tylko dlatego, że otrzymała pełnomocnictwo nad firmą na etapie przygotowań. W podobnej sytuacji jest, jak sam twierdzi, minister Bjarni Benediktsson. Benediktsson oświadczył, że poinformowano go, iż firma Falson, w której miał 1/3 udziałów, była zarejestrowana w Luksemburgu, a nie, jak się okazuje, na Seszelach. Według wyjaśnień ministra firma miała zostać zlikwidowana w 2009 roku bez długów, bez znaczących pożyczek, bez aktywów. Benediktsson twierdził, że wycofał się z działalności biznesowej po tym, jak wybrano go przewodniczącym Partii Niepodległości. Jako minister finansów Bjarni Benediktsson często wypowiadał się w sprawach podatków i finansów osobistych. Każdy musi przyczynić się do tego, aby nasze społeczeństwo działało, pisał minister. Nie spocznę, póki nie złapię tych, którzy szukają luk prawnych, aby zyskać coś kosztem innych obywateli. Pracownicy branży turystycznej coraz częściej narzekają na turystów, którzy podróżują przez wyspę wozami kempingowymi. Na facebookowej stronie, na której osoby zatrudnione w turystyce dzielą się swoimi uwagami, ostatnio rozgorzała dyskusja na temat kamperów. Zainteresowanie takimi pojazdami rośnie z roku na rok. Wzrasta także liczba wypożyczalni. Niektóre z nich to Cuckoo Campers, Happy Campers, Camper Van Iceland, Trip Campers czy JS Camper Rental oraz Iceland Mini Camper. Latem turyści podróżujący wozami kempingowymi zatrzymują się na polach kempingowych. Te jednak są zamknięte zimą, przez co kierowcy muszą szukać innych rozwiązań. Ku niezadowoleniu właścicieli hoteli, kierowcy kamperów parkują pojazdy na hotelowych parkingach, korzystając z tamtejszych toalet i internetu. Czasem nawet proszą o pożyczenie sztućców z hotelowych kuchni. Oczywiście nie chcą płacić za to ani grosza, skarży się Esa Gisladottir, menadżerka hostelu w Viku na południu Islandii. Jej zdaniem to niesprawiedliwe, że goście, którzy płacą za pobyt w hotelu, muszą ustawiać się w kolejce do łazienki za osobami, które podróżują wozami kempingowymi. Ci pasażerowie, którzy nie korzystają z łazienki w hotelach, często załatwiają swoje potrzeby w pobliżu budynku. Gisladottir zaapelowała do wypożyczalni kamperów, aby prosiły swoich klientów, żeby nie parkowali tam, gdzie im najwygodniej i nie oczekiwali, że będą za darmo korzystać z tego, za co inni turyści płacą. Podobnymi uwagami podzielił się Petur Snæbjörnsson, dyrektor hotelu Reykjahlid na północy Islandii, pod którym każdej nocy stoi kilka kamperów. Snæbjörnsson skrytykował wypożyczalnie kamperów za prowadzenie działalności w czasie, kiedy wszystkie pola kempingowe są zamknięte. Jednak jak zaobserwował, nawet latem zdarzają się kierowcy, dla których hotelowy parking jest dużo lepszym wyjściem. Z tym zjawiskiem walczą pracownicy hotelowi na całej Islandii, powiedział magazynowi Visir. Prezes firmy Cuckoo Campers, Larus Gudbjörnsson, oświadczył w wywiadzie z portalem Visir, że jego firma zawsze zachęca klientów, aby korzystali z łazienek na stacjach paliw. Jak twierdzi mężczyzna, około 90% turystów korzystających z jego usług parkuje na polach kempingowych. Wypożyczając kampery zimą, umożliwia wizytę na Islandii tym osobom, dla których zabrakło miejsca na letnie, bardziej oblegane wycieczki. Główny Urząd Statystyczny Islandii opublikował dane na temat importu produktów spożywczych w roku 2015. Jak się okazuje, najczęściej importowanym polskim produktem w ubiegłym roku nie był znany przez wszystkich Islandczyków batonik, a polska cebula. Wolumen importu cebuli w roku 2015 wyniósł blisko 1920 ton. Główny importer polskiej cebuli, firma Regnboga Laukur, zanotowała w 2015 roku obrót blisko 160 milionów koron. Rocznie każdy Islandczyk zjada około 6 kg polskiej cebuli. Od blisko dekady notujemy ciągły wzrost zapotrzebowania na polską cebulę przez islandzkie społeczeństwo. Islandczycy doceniają nie tylko jej smak, ale i właściwości lecznicze oraz pobudzające, mówi Gudmundur Gudmundsson, prezes firmy. W naszym dziale kontroli jakości zatrudniamy obecnie 19 osób polskiego pochodzenia. Ja sam zjadam codziennie jedną polską cebulę zamiast porannej kawy, dodaje Gudmundsson. W drugim kwartale 2016 roku firma ma wprowadzić na islandzki rynek dużą partię kolejnego produktu. Będzie to polska cebula dymka. Ponad 2000 osób zgłosiło chęć uczestnictwa w manifestacji antyrządowej w najbliższy poniedziałek. Posłowie opozycji dyskutują o zgłoszeniu wotum nieufności, a już w poniedziałek przed budynkiem Altingu może odbyć się demonstracja, która ma przekonać rząd do dymisji i przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Jak piszą organizatorzy wydarzenia na Facebooku, już od ponad roku ankiety pokazują, że rząd nie ma poparcia w większości społeczeństwa. Politykom zarzuca się przeforsowanie istotnych zmian w wykorzystaniu islandzkich zasobów naturalnych oraz prowadzenie podejrzanej działalności biznesowej. Niektórych posłów i ministrów oskarża się także o korupcję. Rząd stracił nasze zaufanie, a jego dalsza działalność nie będzie demokratyczna, uważają organizatorzy. Politycy powinni uszanować zasady demokratyczne i podać się do dymisji. Chcemy wcześniejszych wyborów. Przez ostatnie 30 lat znacznie zmieniła się liczebność i zachowanie fiszbinowców na islandzkich wodach. Od roku 1987, kiedy zaczęto regularnie liczyć wieloryby, wzrosła liczba płetwali zwyczajnych oraz długopłetwców oceanicznych. Płetwale błękitne natomiast powędrowały w kierunku północnym. Jak uważa ekspert z Islandzkiego Instytutu Badań Morskich, przyczyną takiego stanu rzeczy są zmiany klimatyczne. Do roku 2000 rosła również populacja płetwali karłowatych. Później jednak ich liczebność zaczęła dramatycznie spadać. Wyniki badań nad liczebnością wielorybów na Islandii opublikował Gisli Vikingsson. Jak wyjaśnił naukowiec, do wzrostu liczby tych zwierząt przyczyniły się zmiany środowiska morskiego, a także rozmiaru i zachowania ryb, którymi żywią się wieloryby. Spadek liczebności płetwali karłowatych mógł być spowodowany ubytkiem dobu jakowatych, będących głównym pożywieniem tych ssaków. To wszystko na dziś. Zapraszamy na kolejną porcję informacji z Iceland News za tydzień o tej samej porze. Czytał Piotr Mikołajczak. Bless!